Samorządowy Piątek, Radia Gdańsk.
Dzień dobry, Joanna Stankiewicz. Dziś w audycji porozmawiamy o oczekiwaniach trójmiejskich samorządów wobec przyszłego rządu. A w studiu są radni z Trójmiasta, Cezary Śpiewak-Dowbór, Koalicja Obywatelska Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
Marek Dudziński, Prawo i Sprawiedliwość Gdynia. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
I Jarosław Kępa, Kocham Sopot.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
Na początek zapytam was o wspólny projekt, którym zainteresowane są wszystkie gminy zrzeszone w obszarze metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot. Od wielu lat zabiegają o utworzenie metropolii na Pomorzu. Przede wszystkim chodzi o korzyści finansowe. Co roku zostawałoby tutaj u nas 5% podatku PIT, które dzisiaj trafia do kasy centralnej. Pomysł poparli już kilka lat temu politycy wszystkich partii. 3 lata temu Senat przyjął projekt ustawy. Potem ten projekt ponad dwa lata utknął w Sejmie. W styczniu Sejm odrzucił ten projekt. Zadziałała dyscyplina partyjna. No i co teraz się zadzieje? Cezary Śpiewak-Dowbór.
Myślę, że to jest bardzo duże zadanie dla nowo wybranych posłów, zwłaszcza tych z grona wywodzącego się z samorządów. No mamy tutaj z okręgu gdańskiego posła elekta Jacka Karnowskiego, mamy posłankę elekt Magdalenę Kołodziejczak, no mamy całą silną samorządową ekipę w Sejmie i ustawa metropolitalna jest jednym z tych czynników, które spowodują, że w Trójmieście i wokół Trójmiasta będziemy mieli zdecydowanie więcej środków. Ja głęboko wierzę w to, że ten Sejm uchwalił ustawę metropolitalną, Senat również i że prezydent Andrzej Duda jej nie zawetuje. Natomiast przypomnijmy tylko, że jeśli chodzi o ustawę metropolitalną, to tutaj politycy Prawa i Sprawiedliwości, to co pani redaktor wspominała, z jednej strony wcześniej deklarowali, że poprą tą ustawę, a jak przyszło do głosowania, zagłosowali przeciw. Ale myślę, że w tym Sejmie większość sejmowa jednoznacznie opowie się za ustawą metropolitalną. Na to liczymy i w to głęboko wierzymy, ponieważ jest to około 200 milionów złotych rocznie na wspólne działania metropolitalne, takie jak wspólny transport, ochrona środowiska, sprawy społeczne. Jest dużo, bardzo dużo rzeczy, które można za te pieniądze zrobić i myślę, że już niedługo to się zadzieje.
Marek Dudziński, jak Prawo i Sprawiedliwość zagłosuje, czy poprze tym razem tę ustawę metropolitalną?
Oczywiście w tej wersji ustawa metropolitalna jest bardzo źle napisana, to po pierwsze. Więc dlatego też nie została przyjęta przez większość parlamentarną w tej kadencji Sejmu. Po drugie, tutaj mówimy o tak naprawdę 200 milionach złotych i ja śmiem odważnie powiedzieć, że to jest tylko 200 milionów złotych w kontekście tych wszystkich programów rządowych, które tutaj na Pomorze, nie tylko do Trójmiasta, na całe Pomorze trafiło. A mówimy tutaj o środkach, sobie wyliczyłem przed programem, tylko w tym roku, proszę państwa, to jest 2,5 miliarda złotych, więc 200 milionów, to tak naprawdę jest oczywiście, każda złotówka się oczywiście liczy, ale nie ma co rozpaczać, mamy dodatkowe duże środki rządowe. I trzecia kwestia, należy, proszę państwa, zobaczyć, czy w ogóle zastanowić się, czy trójmiejskie samorządy poza kampanią wyborczą, kiedy pani Dulkiewicz z panem Szczurkiem wspólnie rozdają ulotki pana Karnowskiego, potrafią w ogóle ze sobą współpracować. Ja stawiam tezę, że nie. Proszę zobaczyć, jak wyszedł projekt MEWO, jak wyszedł projekt Fala, jak, prawda, prezydent Gdyni, za co też przepraszam kolegę z Sopotu, nie potrafi się dogadać z prezydentem, teraz posłem elektem, Jackiem Karnowskim o jeden trolejbus 21, który prezydent Szczurek usunął, więc ta ustawa wymaga od samorządów, od władz samorządowych, pana prezydenta Szczurka, pani prezydent Dulkiewicz, pana przyszłego prezydenta, czy panią prezydent Sopotu, współpracy. A tej współpracy, jak chodzi o duże projekty, nie ma, więc też to pytanie, czy ta ustawa w takim kształcie miałaby wtedy sens.
Jarosław Kępa, potrzebna jest taka ustawa metropolitalna?
Jak najbardziej. Czekamy na nią w Sopocie, liczymy, ponieważ to wzmocni cały obszar pomorski. Ja powiem tak, PiS niestety nie lubił samorządów. Kojarzy im się to z niezależnością. A państwo scentralizowane to państwo, które etatystyczne, scentralizowane państwo, to jest właśnie to, do czego PiS zawsze dążył. Niestety Nawet dobre wzorce, które na Śląsku, bo ustawa metropolitalna została przyjęta na Śląsku i to oddolnie została przyjęta. W zasadzie jeszcze dwa takie obszary mogą w Polsce aspirować, czyli Warszawa oraz Trójmiasto. No niestety te apele nie spotkały się z przychylnością. My w Sopocie liczymy bardzo na tą ustawę metropolitalną. To świetny projekt, natomiast mamy pewne zastrzeżenia. Chodzi o to, żeby te kompetencje nie ograniczały tej niezależności naszego miasta Sopotu, tak? Które by przeszły na szczebel mezo, bo to tak można nazwać, taki pomiędzy regionem a miastem powiatowym. No i mamy nadzieję, że Jacek Karnowski nie zdradzi Sopotu. Nie zdradzi Sopotu właśnie prowadząc pewnie, bo będzie bardzo zaangażowany, ustawę w taki sposób, że ona w dużej mierze ograniczyłaby niezależność naszego miasta, tak? My jesteśmy skłonni przerzucić pewne kompetencje właśnie w zakresie chociażby transportu na poziom metropolitalny. Liczymy na pieniądze, które rozwinęłyby naszą metropolię.
Pamiętajmy tutaj jeszcze o jednym wątku, jeśli chodzi o te porozumienia pomiędzy samorządami. To już dzisiaj obszar metropolitalny działa i chociażby udaje się na tym poziomie uzganiać wspólną wysokość taryf, jeśli chodzi o transport zbiorowy, więc to porozumienie, to porozumienie pomiędzy samorządami jest, a to, co pan radny z PiS-u mówił, że popłynęły środki. No, rząd Prawa i Sprawiedliwości ręcznie rozdawał środki, zwłaszcza tym gminom, które sprzyjały rządowi PiS-u, a nie był przychylny do rozdawania środków dla tych, zwłaszcza miast dużych, w których PiS jest nielubiany. I drodzy państwo, nie może być tak, że ktoś będzie, jeśli chodzi o te środki, ręcznie decydował, tym damy, tym nie damy. To powinno działać systemowo, więc te 200 milionów rocznie w przypadku ustawy metropolitalnej to jest coś, co się na trwałe wpisuje, co nie jest akcyjne, że ktoś przyjdzie i będzie próbował wręczać jakieś czeki na budowę nowej drogi, szkoły i tak dalej, tylko to są środki, które systemowo będą do samorządu wchodziły, ale co najważniejsze, jestem przekonany, że nowy parlament w bardzo szybkim tempie doprowadzi do tego, żeby te kamienie milowe zostały wypełnione i żeby popłynęły szerokim strumieniem środki z KPO. My bardzo w Gdańsku na to liczymy, zwłaszcza jeśli chodzi na przykład o budowę PKM Południe, czyli przedłużenie SKM-ki do Kowal. No to jest projekt, na który bardzo czekamy na te środki zewnętrzne i myślę, że to będą tak naprawdę prawdziwie duże środki i to, co rząd Prawa i Sprawiedliwości swoim ulubionym wójtom jeździł i wręczał czeki, to jakby będzie miało zupełnie, znaczy to, co się zadzieje w przyszłości, będzie w dużo większej skali, jeśli chodzi o inwestycje, niż to, co się działo za czas Prawa i Sprawiedliwości.
Ale Gdańsk pieniądze z Polskiego Ładu też dostał.
To właśnie się okazuje, że pani Dulkiewicz jest ulubionym wójtem właśnie rządu Prawa i Sprawiedliwości, który Gdańsk przecież z tego, co pamiętam, dostał 96 milionów w tej edycji Polskiego Ładu, czyli troszeczkę tutaj fakty jednak przeczą temu, co pan radny
z KPO mówi. Nic nie dostał z KPO, bo w ogóle tych środków nie zapewniliście.
Nie mówimy o KPO, mówimy jednak o, prawda, o zaprzeczeniu pana tezy, o tym jakby to, prawda, PiS dawał tylko swoim. Chyba, że pan uważa, że pani prezydent Dulkiewicz jest, prawda, związana jakoś z rządem Prawa Sprawiedliwości, a to jest bardzo odważna teza, bo tak jak powiedziałem, Gdańsk dostał 96 milionów złotych. Jeszcze chciałem się tylko odnieść słowem tutaj do tego, że komu PiS nie lubi samorządów. No, PiS wręcz kocha samorządy, dlatego też dzięki poprawie stanu finansów publicznych udało się uruchomić tyle dobrych dla polskich samorządów projektów. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Maluch Plus, Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Program Odbudowy Zabytków, Senior Plus, jeszcze do tego subwencja rozwojowa, to naprawdę tego nigdy nie było i mam nadzieję, że jednak następny rząd, bez względu na to, kto to będzie, będzie kontynuował te dobre programy, które są właśnie wyrazem można powiedzieć, miłości do samorządów, miłości do samorządowców ze wszystkich stron barykady politycznej.
Ja myślę, że przyszły nowy rząd zrobi jeszcze więcej, zwłaszcza ze środkami zewnętrznymi z KPO.
Jarosław Kępa.
Drodzy państwo, sytuacja jest taka, że w wyniku reform, które zostały wprowadzone, zostały uszczuplone bardzo mocno dochody samorządów. To wynika po prostu z ulg podatkowych, które zostały wprowadzone. Po prostu finanse samorządu są uzależnione od podatków bezpośrednich, tak? Samorządy nie mają udziału w podatkach pośrednich. I spadek tych dochodów jest bardzo mocny. próba rekompensaty na niewiele się zdała. Wiele samorządów ma ogromne deficyty. Jest inflacja ogromna, wzrastają koszty funkcjonowania samorządów. No, są nawet miasta, gdzie próbuje się wyłączać prąd. No niestety to tak wygląda. Takie centralne podejście poprzez dyskrecjonalne, czyli tam lokowanie tych pieniędzy wybrańcom jest po prostu niedobre. Trzeba podejść systemowo. My liczymy na to, ja na przykład, tak, my liczymy na to, że ten samorząd zostanie w końcu dostrzeżony. Bo głównym inwestorem w zakresie usług komunalnych, to co to jest jakością życia dla nas, obywateli, ten główny ciężar robią samorządy. To, że Polska się w dużej mierze zmieniła na korzyść, to jest rola samorządów i przedsiębiorców, i pracowników, tak? Którzy się zaangażowali w tą kapitalistyczną gospodarkę przez ten okres całej transformacji. Nie centralne państwo. Centralne państwo generalnie redystrybuuje pieniądze, tak? My chcemy, znaczy ja apeluję o to, żeby samorząd był silny, wyposażony systemowo w dochody i mógł być inwestorem, porządnym inwestorem. Duże miasta niestety cierpią na to. Jest na przykład ustawa, która, no, tak zwany podatek janosikowy. Ogromne pieniądze, które są redystrybuowane. Państwo dzieli według własnego, znaczy to one są redystrybuowane, natomiast państwo dzieli według własnej polityki. I ten samorząd to nie może się niestety doprosić. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przez wiele, wiele lat, i to jest apel także do posłów i do członków Platformy Obywatelskiej, ona powinna zostać radykalnie zmieniona.
Tak, od wielu lat rzeczywiście. Mówi się o tym janosikowym, które to taki podatek specjalny opłacany przez bogate gminy na rzecz biedniejszych, żeby zlikwidować to janosikowe, albo przynajmniej zrobić jakąś reformę.
Są samorządy, które muszą się zadłużać, żeby płacić ten podatek.
Ale też pamiętajmy, jeśli chodzi o finanse samorządów, o tym, że na przykład w Gdańsku z roku na rok musimy procentowo coraz więcej z budżetu miasta dopłacać do funkcjonowania szkół, ponieważ subwencja oświatowa, ta, która z budżetu centralnego przychodzi, w coraz mniejszym stopniu wystarcza, zwłaszcza przy tej rozkręconej inflacji, wzrostach płacy minimalnej i tak dalej. Rozkręcone są koszty. Subwencja w coraz mniejszym stopniu pokrywa te koszty, które wynikają z prowadzenia szkół, i to jest też coś, co wymaga zdecydowanie zmiany, ale rząd PiS-u zrobił bardzo cyniczny ruch, tak konstruując system podatkowy, żeby zachęcać ludzi do korzystania z PIT-u ryczałtowego. Się nie dziwię, że ludzie z niego korzystają w sytuacji, w której im się to opłaca, ale jednocześnie z PIT-u ryczałtowego wpływa okrągłe zero. Nic nie wpływa z PIT-u ryczałtowego, żaden udział nie ma samorząd w tym podatku, i to też jest coś, nad czym trzeba popracować, i to jest też coś, o czym mój przedmówca mówił, jeśli chodzi o to głodzenie samorządów krok po kroku metodycznie przez ostatnich 8 lat. I myślę, że kolejne lata będą zdecydowanie tym czasem, kiedy na nowo samorządy będą mogły myśleć o rozwoju, myśleć nie o tym, jak przetrwać, tylko o tym, jak się rozwijać, jak zapewnić najlepszą jakość życia mieszkańcom, i że nie będzie to ręcznie sterowane, tak jak było do tej pory, że a temu przyznamy, temu nie przyznamy, temu przyznamy mniej, temu przyznamy więcej, tylko że będą to rozwiązania systemowe.
Mhm. Znaczy, no, bardzo ciekawa w ogóle definicja głodzenia samorządów w momencie, kiedy w zeszłym roku mieliśmy rekordową wysokość nadwyżek w samorządach. W samej Gdyni to było bodajże 30 milionów, w skali kraju to były jakieś miliardy, teraz nie przytoczę dokładnych liczb, ale mamy sytuację, gdzie no faktycznie samorządy w zeszłym roku, dzięki też między innymi temu, musimy patrzeć na budżet całościowo. Owszem, dopłacamy do systemu oświaty, bo to jest zadanie własne samorządu. Właściwie ja bym tutaj odwrócił trochę narrację tutaj mojego przedmówcy, bo to jest zadanie własne samorządu, i to tak naprawdę rząd subwencją oświatową dopłaca tak naprawdę samorządom do realizacji ich podstawowego zadania.
Samorząd ma na to środki.
I samorząd ma na to środki, panie radny. Między innymi chociażby z tego, że część inwestycji zostaje w dużej mierze właśnie finansowana dzięki tym programom rządowym, które wymieniłem. Więc te środki zostają, i nie jest prawdą też, że jakoś drastycznie zostały te przychody z PIT-u uszczuplone, ponieważ no, na przykład w Gdyni, osobiście to przeanalizowałem i też to wielokrotnie mówiłem, te rzekome straty na podatku dochodowym zostały obliczone w taki sposób, że po prostu policzono tak, jakby nagle te dochody z PIT-u były 15% wyższe rok do roku, czyli można powiedzieć, że no, gdyby, prawda, no, ktoś powiedział, że będę, ktoś komuś powiedział, że będziesz zarabiał w przyszłym roku 15% więcej, prawda, a okazuje się, że ten ktoś jednak nie zarabia te 15% więcej, no to ten ktoś może mówić, no to prawda, obrabowałeś mnie z 15% mojej, prawda, zwyżki dochodów, więc to jest oczywiście nieprawda i to jest bardzo taki, niestety, przez wszystkie samorządy powtarzany nieprawdziwy mit, no, który trzeba po prostu podważać. Co więcej, zresztą no, też należy patrzeć, że te samorządy, włodarze miast nie zawsze najlepiej sobie radzili z finansowaniem tych środków. No, podam chociażby przykład gdyńskiego lotniska, tak, które nie działa, na które poszło 100 milionów, więc ja osobiście wolę, żeby te środki wydatkowali mieszkańcy, niż żeby wydatkował pan prezydent Szczurek, który na przykład wrzuci 100 milionów na lotnisko, ale... ileś milionów na jakąś nietrafioną inwestycję, no te mieszkańcy lepiej wydają te środki.
Przede wszystkim pamiętajmy o jednym, że te wyliczenia opierają się również na chociażby wzroście płacy minimalnej, więc jak to inaczej policzyć w sytuacji, bo pan mówi, że ktoś zakłada, że miały 15% więcej. No jeśli płaca minimalna wzrasta, jeśli pensje wzrastają nominalnie, jest też rozkręcona inflacja z tym związana, no to należy zakładać, że tych środków byłoby więcej, ale przede wszystkim to nie jest kwestia, to nie, znaczy cynizm tego mechanizmu, który PiS wprowadził, jest to, że nominalnie tych środków kwotowo nie zabrał, tylko te środki są po prostu mniej warte, bo przy tak rozkręconej inflacji, przy takim wzroście płacy minimalnej, koszty chociażby pensji nauczycieli i słusznie rosną, ale powinny za tym iść takie same wzrosty wpływów podatkowych do samorządu. I ja się bardzo cieszę, że mieszkańcy wybierają korzystne dla siebie rozwiązanie, jeśli chodzi o PIT, tylko że rząd jeszcze ma VAT. I przy tak rozkręconej inflacji z tego VAT-u ma zdecydowanie więcej pieniędzy rok do roku, jak porównujemy, a samorząd do tych czas ma z VAT-u okrągłe właśnie, zero.
Jeśli chodzi o system, podwyżki...
Jeszcze chciałem jedno słowo. Właśnie taki system, jak wprowadziliśmy, czyli, że nie dajemy po prostu samorządom w PIT-ie, żeby sobie mogli...
Tylko ręcznie Kaczyński będzie decydował,
nie,
tak?
Nie, komu, no da, właśnie, komu nie da, przez no. Właśnie programy inwestycji, bo dla mnie z punktu, z punktu widzenia mieszkańca, ja naprawdę wolę, żeby jednak, prawda, ktoś trzymał rękę przez te fundusze na tym, że, prawda, w mojej gminie powstanie droga, w mojej gminie powstanie jakaś infrastruktura, niż żeby samorząd sobie wydawał na przykład środki na jakieś wydatki.
Ale tu nie jest problem zbudowania sali gimnastycznej w szkole, tylko problemem jest zapłacenie nauczycielom pensji. To jest kwestia.
Jarosław Kępa.
Drodzy Państwo, takie rozdawnictwo centralne, polegające na tym, że premier jeździ szczekami po Polsce i rozdaje jednym, a innym nie daje, no to jest sterowanie ręczne. Tak? Samorząd to jest organizacja, jak sama nazwa wskazuje, samorząd, tak? Czyli on musi się samorządzić. Tak? Wybiera, jest częścią administracji i powinien być systemowo wyposażony we własne, sowite dochody. Niestety przegrywa z państwem. Przykład subwencji oświatowej jest takim doskonałym przykładem, ponieważ no, nawet czasami nie starcza pieniędzy z tej subwencji na wynagrodzenia nauczycieli.
No, ale powiedzmy,
powiem tylko jeszcze jedną rzecz. Czekamy wszyscy na pieniądze z KPO. Czekamy, tak? Te pieniądze, żeby uzyskać te pieniądze, też trzeba zainwestować, więc samorządy muszą mieć na wkład własny. Więc jeżeli ta sytuacja z finansami, bo ona jest zła, teraz już bardzo dużo samorządów to wskazuje, już tak naprawdę w deficyty wchodzą, to jeżeli nie będzie tych pieniędzy na inwestycje, samorządy nie będą mogły wykorzystać tych pieniędzy z europejskich. Dlatego przed rządem stoi ogromne wyzwanie. Dziękuję.
Ja bardzo liczę na to, że nowa większość parlamentarna zdecydowanie poprawi sytuację samorządów i to jest jak najbardziej realne i patrzymy z optymizmem.
Jeśli chodzi o subwencję oświatową, to powiedzmy szczerze, że żaden rząd właściwie sobie do tej pory z tym nie poradził i zawsze samorządy dopłacały właściwie najwięcej środków do oświaty.
Znaczy ja mam jeszcze tutaj taką nadzieję, że obecny rząd, bez względu na to, bo pamiętajmy, że jeszcze no nie wiemy, kto tym rządem będzie na razie, mamy pewne tylko przesłanki, kto może być, a że po pierwsze zostanie utrzymane to, co w tym kontekście prawnym, co wprowadził rząd Prawa i Sprawiedliwości, między innymi, że zostanie utrzymana kadencyjność wójtów, burmistrzów, prezydentów, że będzie dalej kontynuowany ten zapis o obligatoryjności budżetu obywatelskiego, co przypomnimy również wprowadził rząd Prawa i Sprawiedliwości. Dzięki temu na przykład w Gdyni mamy 2 razy więcej środków na budżet obywatelski, bo to jest 0,5% wydatków bieżących. Jedyne co, to zachęcam też przyszły rząd do podwyższenia tej kwoty. No myślę, że tutaj, żeby tutaj, fajnie też gdyby rząd utrzymał te zwiększone uprawnienia dla radnych, szczególnie radnych opozycji do przeprowadzania kontroli w jednostkach podległych, w Urzędzie Miasta i żeby zachował debatę nad raportem o stanie gminy.
Jeszcze ostatnie zdanie.
Patrzymy z optymizmem. Myślę, że środki z KPO popłyną szerokim strumieniem. Myślę, że sytuacja samorządów się poprawi i to będą dobre lata dla samorządów, samorządności i będzie...
I kadencyjność i uważam, że powinna być utrzymana, bo to wszystkim na zdrowie wyjdzie.
Bardzo dziękujemy. Czekamy w takim razie na nowy Sejm, nowy rząd. Tymczasem dziękuję. Cezary Śpiewak-Dowbór, Jarosław Kępa i Marek Dudziński. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.